sumie warto się zapytać jakby, czy ludzie, gdyby mogli zdecydować o tym albo wiedzieli, czy mówiliby, dobra, zapłacę te 200 zł do PUM-u i wiem, że w przypadku problemów po prostu schodzę na dół do siebie, do garażu i ten garaż jest dość bezpiecznym schronieniem.
Juliusz Sabak, witam Państwa w programie Garda, a moim gościem jest dzisiaj pan Robert Jędrzejowski, prezes firmy PK Beks. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To ja od razu zapytam, czym się zajmuje PK Beks, bo szczerze mówiąc nazwa nic mi nie wyjaśnia.
Już odpowiadam. PK Beks jest liderem budownictwa modułowego. Jesteśmy jedną z największych firm budowlanych w Polsce i takim udziałem nowoczesnego budownictwa, zaraz wyjaśnię, na czym to polega. Także mamy około 2 miliardy obrotów i wyrośliśmy z prefabrykacji betonowej. Także mamy 6 fabryk, 5 położonych w Polsce, jedna w Niemczech. Działamy na, oprócz polskiego, działamy na rynku skandynawskim, na rynku niemieckim. No i powiedzmy, że taka nasza nowożytna historia datuje się od roku 2008, a starożytna PK Beks powstał w roku 1973 roku, także to są jeszcze te czasy, kiedyś dawny kombinat budowy domów.
Czyli pewnie zaczynało się od jakiejś wielkiej płyty.
Tak, zaczynało się od wielkiej płyty, ale teraz w ogóle już o tym nie rozmawiamy, mówimy o bardzo nowoczesnym sposobie budowania i takich korzyściach, które płyną z prefabrykacji, to jest szybkość, trwałość, o tym za chwilkę porozmawiamy. Do tej pory często zapominało się w budownictwie o takiej sprawie jak trwałość, a jakby to, że jesteśmy w tej rozmowie w portalu obronnym, powoduje, że znowu wracamy do tego, że trwałość jednak ma znaczenie trochę większe niż nam się wszystkim wydawało.
Tak, to się wszystko jakby łączy, a jesteśmy w portalu obronnym, bo oczywiście wszyscy teraz zajmują się schronami, ukryciami, wszystkimi obiektami związanymi z obroną cywilną, ochroną ludności i nie tylko ludności. Jak rozumiem, że macie jakąś propozycję czegoś w prefabrykatach.
Tak.
Tak zgaduję.
Tak, myślę, że dobrze pan zgadł. Pracujemy w betonie, no a jednak schrony to jest właśnie to, prawda? One muszą być trwałe, robimy go z betonu. Wraz z VAT-em przygotowaliśmy koncepcję naszego schronu modułowego, także mamy ten gotowy produkt. Wiadomo, że zgodnie z rozporządzeniem ministra administracji, które się ukazało w listopadzie, te schrony i miejsca schronienia są już jakby ułożone w 6 poziomów, 3 miejsc schronień, 3 schronień, 3 schronów, zależnie od stopnia odporności na wybuch, odporności na promieniowanie, skażenie. Ale w każdym z nich ta konstrukcja betonowa jest jakby super ważna. No i potem dalej jakby kwestia wyposażenia, która sprawia, że idziemy dalej tą drabinką, tym szczebelkiem. Także my jako PK Beks jesteśmy gotowi. Mamy swoją koncepcję, mamy produkt. Rozmawiamy już z pierwszymi klientami, no i czekamy na realizację po prostu.
No tak, ja rozumiem, że w tej sytuacji tutaj mówimy o jakichś gotowych, prefabrykowanych elementach, modułach, z których można zmontować określony poziom bezpieczeństwa. To też zauważyłem, że współpracujecie z VAT-em, jeśli chodzi o te kwestie techniczne. Oni zdecydowanie w tematyce się orientują, więc...
Tak, natomiast jeśli mogę zwrócić uwagę panu na taki aspekt, myślę, że... Bo przecież nie przyszedłem tylko, żeby rozmawiać o naszych schronach, prawda? Rozmawiamy też o tym, jak nasz kraj powinien zmienić filozofię myślenia o obronności w ogóle jakby i jak w to powinien się wpisywać kwestia budowania. Więc zacznijmy na przykład od takiej prostej rzeczy jak garaże podziemne w blokach wielorodzinnych, prawda? One powinny i teraz zgodnie z tym rozporządzeniem, tak jak rozumiem, mają być tym miejscem schronienia co najmniej tego pierwszego stopnia. I tak jak ja rozumiem, mają być po prostu odporne na zagryzowanie, co nie jest małym aspektem, bo jeśli spojrzymy, nie wiem wiele o wojnie w Ukrainie, tylko tyle, co widzę w telewizji, ale tam nie ma zapotrzebowania na, z tego, co jakby widzę dzisiaj, zapotrzebowania na wielkie schrony o olbrzymich odpornościach, na skażenie radioaktywne, skażenie promieniowaniem i tak dalej, i tak dalej. Tam po prostu potrzebne są miejsca schronienia, które nie zawalą się ludziom, które zachronią przed odłamkami i przede wszystkim właśnie to, o czym mówimy, zagruzowaniem, tak? Nie zawalą się ludziom na głowę, jeżeli w budynek na górze uderzy pocisk, bomba, dron, cokolwiek. I uważam, że wielkim błędem, który miał miejsce w Polsce, nie takim, który teraz naprawiamy i uważam, że z tego naprawdę trzeba wyciągnąć wnioski, jest to, że większość stropów nad garażami podziemnymi nie spełnia tych norm. I teraz, jeżeli zada pan sobie pytanie, jak przejdziemy tak trochę poznańsko, bo jesteśmy firmą poznańską, lubię się do tego odwoływać, ja sam nie jestem poznaniakiem, jestem takim trochę, można powiedzieć, przeżywianym poznaniakiem, jestem realnie warszawiakiem dzisiaj, to można poznaniak zapyta, a ile kosztuje więcej zrobienie tego stropu, żeby on spełniał te wymogi? Myśmy policzyli, to jest 200, około 200 zł do PUM-u, może 300. Czy to miało sens?
200-300 zł na...
PUM mieszkania.
Aha, okej.
Okay. I teraz w sumie warto się zapytać jakby, czy ludzie, gdyby mogli zdecydować o tym albo wiedzieli, czy mówiliby, dobra, zapłacę te 200 zł do PUM-u i wiem, że w przypadku problemów po prostu schodzę na dół do siebie, do garażu.
Mam
i ten garaż, i ten garaż jest dość bezpiecznym schronieniem. Bo dzisiaj jak pan się zastanowi nad tym w przypadku nawet takich ataków jakby dronowych, jak mają miejsce, nie wiem, w ukraińskich miastach, to dzisiaj ja miałbym bardzo duży dylemat, gdzie się schronić w przypadku takiej sytuacji. Czy zejść do tego garażu?
Ryzykownie. No.
Dość ryzykownie. I to jest, uważam, błąd, który popełniliśmy. I jakby jestem super zwolennikiem wolnego rynku. Nie da się rozwiązać problemów gospodarczych, jakichkolwiek innych bez ingerencji wolnego, bez pracy wolnego rynku. To jest oczywiste. Nie? Państwo nie wybuduje za nas schronów, państwo ich nie wymyśli, państwo ich nie zrobi. Po to ma przedsiębiorców, żeby oni to robili. Natomiast powinny być pewne zasady i reguły. I tu moim zdaniem wiele lat temu, bo jakby no, przedsiębiorcy niestety lub niestety dążą do maksymalizacji zysku. Prawda? Tak oni są skonstruowani, ich się nie za bardzo zmieni. I moim zdaniem w budownictwie w niektórych przypadkach, tak jak w przypadku tych stropów, poszło to za daleko. Te 200 zł oszczędności na PUM-ie było złą oszczędnością. Nie powinniśmy byli tego robić. Ale teraz to zmieńmy i co najmniej to jakby PKB z tego nie będzie miał bezpośrednich żadnych korzyści, prawda? My po prostu niech te domy będą bezpieczniejsze. Tyle, kropka.
Ja myślę, że to w dużym stopniu też wynikało z tego, jak się sytuacja zmieniała, bo jestem w tej, powiedzmy, że częściowo szczęśliwej sytuacji. To znaczy, ja mieszkam w budynku z roku 51, gdzie w teorii przynajmniej jest schron. To znaczy, ja wiem, gdzie on jest, natomiast w jakim on jest stanie, to podejrzewam, że nikt nie wie, poza tym, kto zrobił sobie tam piwnicę czy inny skład. Prawda. Bo ze względu na oszczędności, o których pan wspominał, po prostu schron skreślono z listy schronów, żeby było taniej. I ktoś sobie tam urządził jakąś przestrzeń gospodarczą. Natomiast myślę, że i tak jestem w trochę lepszej sytuacji niż właśnie mieszkaniec takiego nowoczesnego bloku, który ma do wyboru ten parking, który może mu się zawali lub nie na głowę, jak coś spadnie. Natomiast no, umówmy się, że oczywiście, że z jednej strony to jest kwestia tego, że każdy chciał oszczędzić niestety za dużo. No, z drugiej strony państwo troszkę sobie odpuściło. I
państwo powinno odpuściło po prostu, to powinno właśnie, po to jest państwo. Państwo powinno tutaj powiedzieć, te budynki muszą spełniać takie wymogi.
Ja myślę, że w ogóle powinno jakby przyjąć, że wszystkie muszą, ale...
Wszystkie, tak.
Też jak spojrzymy na to, to państwo w ogóle w tamtym okresie skapitulowało. Stąd, że tak powiem, wymarła w zasadzie obrona cywilna i inne mechanizmy, które jednak były przewidziane na te sytuacje kryzysowe.
No ale my poznaniacy znowu powiemy, poznaniacy mówię trochę żartem, pamiętajmy, że jestem warszawiakiem. Powiemy, co było, to było, patrzmy w przyszłość, niech teraz te budynki będą robione solidniej. Myślę, że taką ciekawą może informacją będzie to, że budynki z prefabrykacji są dużo solidniejsze niż robione takie tradycyjnie. Wiem, że tutaj mogę, zaraz może moi konkurenci się jakoś tam...
No, ale niech się ustosunkują.
Niech się ustosunkują ewentualnie.
Dajmy szansę.
Popatrzmy nawet, jak zobaczy pan na to, co się dzieje w Kijowie. Tam widać czasami zdjęcia, to nawet po uderzeniu tych rakiet te budynki nie rozsypują się całkiem. Jednak to są inne klasy betonu, inne wytrzymałości. Także myślę, ta solidność budowy też ma znaczenie. Nie? To... I nawet jeśli mówimy o tym zagruzowaniu, dużo mniejszym jakby problemem będzie trafienie w budynek właśnie prefabrykowany niż budynek tradycyjnie murowany. To będzie zupełnie inna jakby rzecz, więc warto też, ja już nie mówię o takich czasami, to mogę tylko z uśmiechem, tak sobie żartowaliśmy przed wejściem do studia, wirale czy nie wirale, ja jestem jakby super przeciwnikiem budownictwa drewnianego, jeśli chodzi o wielorodzinne budownictwo, nie? Jakby to już nie trzeba nawet wojny na to i wiem, znam te argumenty, że podobno drzewo impregnowane się nie pali, to przekonywali mnie nawet moi inżynierowie. Do momentu, dopóki nie zobaczyłem kilka pożarów, już poprosiłem, proszę już mniej więcej jakby na ten temat nie przekonywać. Ja po prostu widzę empirycznie, co się dzieje, więc myślę, że budowanie trwałe po prostu ma sens. Tak, być pewni, mieliśmy takie kiedyś hasło, pewni na beton i to jest wydaje mi się sensowne.
No tak, to jakby kwestia budownictwa drewnianego, myślę, że została zwłaszcza w tym kontekście bezpieczeństwa dość jasno wyjaśniona, jeśli chodzi na przykład o japońskie miasta bombardowane w czasie II wojny światowej,
tak.
z których zostawały tylko te części, które były murowane. Zwykle jakiś kościół, świątynia albo coś takiego, bo cała reszta miasta była zwykle z drewna.
Jeden z polskich królów powiedział, że w którymś tam roku, już nie pamiętam, że powiedział zakaz budownictwa dalej drewnianego, natomiast my jakby wracamy do tego i czasami w niektórych mediach te głupoty są ludziom opowiadane. Ja nie zdecydowałbym się zostawić swojej rodziny w takim budynku. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Więc wydaje mi się, że
gdzieś w lesie albo...
Ale wielorodzinnym.
A wielorodzinnym.
Ja na działce mam sam dom drewniany. Bardzo dobry pomysł. Nie, na działce jasne, okej. Okay. Ale ja mówię o wielorodzinnych budynkach.
Mówimy o mieście. Tak.
Także mówimy o mieście i mówimy o po prostu jakimś bezpieczeństwie. Więc myślę, że ta rozmowa o solidności, bezpieczeństwie i takim trochę odłożeniu czasami takiej piany marketingowej musi wrócić. Ale wracając do schronów, ja bym bardzo cieszył się, gdyby nam jako PKBX udało się nie tylko wybudować większą ilość tych schronów, ale też potanić ich koszty, bo to w sumie dzisiaj problem polega nie tylko na wybudowaniu solidnym, no bo to wiadomo, prędzej czy później lepiej lub gorzej zrobi duża ilość firm. Chodzi o to, żeby było prędzej i lepiej niż gorzej, ale mają znaczenie też moim zdaniem koszty. Jakby jeżeli my mówimy dzisiaj, że w Polsce, to pan będzie lepiej znał ode mnie te procenty, ale ludzie to chyba znowu muszą zrozumieć, 0,3, 0,4, być może jest w stanie się gdzieś ukryć ludności populacji miast, a może i to nie, to rozmawiamy naprawdę o mega poważnym problemie, bo kiedy pierwsza rakieta by uderzyła, naprawdę ja sam dzisiaj zastanawiałbym się, gdzie się schronić.
Tak, to trzeba powiedzieć.
Co zrobić?
Dużego wyboru nie ma. No, chyba, że ktoś ma blisko metro, ale metro też niewiele rozwiązuje, bo większość obiektów metra niekoniecznie spełnia.
Nie wiem, jakie spełnia właśnie parametry. To też ktoś powinien to jasno powiedzieć.
Zdaje się, że druga linia już nie spełnia, bo pierwsza kiedyś spełniała, ale nie dopilnowano, z tego co pamiętam, kwestii głównie właśnie filtrowentylacji i tych wszystkich systemów zapewniających bezpieczeństwo, bo tam są i te kurtyny ogniotrwałe, czy tam drzwi ogniotrwałe i różne inne elementy. Natomiast infrastruktura została dawno zaniedbana. Ja myślę, że to jest problem.
Dziękuję za informację. Mieszkam na Kabatach, tylko myślę sobie, tam mieszka kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Zastanawiam się, ile z nich się zmieści do tego tunelu metra.
No, może być z tym pewien problem, tak. No więc wróćmy do schronów i do ukryć.
Po prostu przygotujmy się może na początek na to, co się dzieje na Ukrainie. Także spadają drony i one uderzają czasem w obiekty cywilne. Więc jakby uważam, że pierwszym takim szczeblem, który powinniśmy osiągnąć po prostu, to jest to, że ludzie, którzy mieszkają w takim domu, mają gdzie się schronić, mają gdzie się ukryć. I w przypadku trafienia w ich budynek, cokolwiek to będzie, to ten budynek, który spadnie, nie zawala im się na głowę. No i to chyba jest taki pierwszy punkt, który powinniśmy, plus jakieś, czy to są tam te schronienia U2 czy U3, plus jakieś może podstawowe ochrona przed skażeniem i promieniowaniem. No i wydaje mi się, że to chyba to, czego... To, tylko to nie jest moja decyzja, ja jestem budowlańcem, tak? I muszę powiedzieć to prosto. Na pewno potrzebne, z naszego punktu widzenia, co jest potrzebne, no to po prostu wolumen i zamówienia. To się musi zacząć dziać. Czy to będzie trochę więcej, czy trochę mniej, to jest moim zdaniem drugorzędne, bo dzisiaj nie ma nic. Więc powinny po prostu zacząć dziać się, że te rzeczy, zamówienia powinny być składane i powinniśmy te schrony zacząć budować.
No to czemu nie budujemy? Albo co pan uważa w tej kwestii? Bo ja rozumiem, że nie jest pan samorządowcem, a to w zasadzie samorządy powinny się tym w tej chwili zajmować. Więc czego brakuje?
No bo rozumiem, że jest jakiś powód, dla którego nie ma. Z mojego punktu widzenia brakuje zamówień, no ale musielibyśmy jeszcze to też zdefiniować. Znaczy, są pewnie klienci, za którymi zaczynamy rozmawiać. Ja mam nadzieję, że jak spotkamy się, nie wiem, za 3 miesiące, to może co najmniej będziemy mieli kilka pierwszych zamówień, a może za 4-5 będę mógł się pochwalić panu jakby gotowym schronem. No ale to nie jest ten wolumen, tak żeby znowu zdać sobie trochę sprawę. Fabryki PKBEX, żeby to może będzie bardziej takie... Fabryki PKBEX produkują w elementach około 220-230 tysięcy metrów sześciennych betonów rocznie. Tak? Więc jakby to jest wolumen rzeczy, które produkujemy z betonu po to, żeby powstawały akademiki, domy wielorodzinne, hale produkcyjne, elementy mostów, budowaliśmy konstrukcję gazoportów, stadionów. To jest ten przemysłowa skala. No więc znowu patrząc przemysłowo, okej, jeżeli zbudujemy kilka schronów, no to będzie bardzo fajne gadżety, pochwalę się panu, będzie to jakiś medialny fakt, ale tak jak ja rozumiem to, no to my potrzebujemy prawdopodobnie dziesiątki tysięcy metrów kwadratowych tych schronów, jeśli nie setki tysięcy, tak? Jeśli mówimy o tym, że ludzie powinni móc gdzie się schować. I teraz znowu ja widzę to prosto, tak poznańsko. Miejsca są. To są doświadczenia innych jakby krajów. Także są boiska, są place, są parkingi. Te miejsca, gdzie taki schron można ulokować, są. Teraz kwestia jest procedur, więc uważam, że to budownictwo jakby takie obronne powinno być zwolnione z tych procedur, które są jakby największym opóźniaczem w budownictwie, czyli wszystkie te zoningi, decyzje środowiskowe i tak dalej, no bo jeżeli mówimy, chcemy mieć pod boiskiem schron, no to chcemy go lub nie. Jakby nie wiem, czy to jest sens coś jeszcze więcej analizować tak naprawdę. I także uproszczenie tej ścieżki decyzyjnej. No i dwa, po prostu podjęcie decyzji przez decydentów. Jaka ma być skala tej ochrony? Fajnie byłoby, gdyby to było bardziej nie tylko dla aktywu, tylko dla ludu. Także może mniejsze super wymogi, ale więcej metrów kwadratowych. Tak.
Wiem, że trochę powieje latami 30, ale potrzebujemy schronu ludowego.
Tak.
Czyli czegoś w średnim standardzie za rozsądną cenę i żeby dla wszystkich starczyło. Taki no tak, Volkswagen trochę.
Tak mi się wydaje. No, chyba, że idziemy w wersję super wypasionych schronów dla aktywu. Dla tych, prawda, nazwijmy to centra decyzyjne, sztaby.
Oni sobie chyba poradzą, takie mam wrażenie.
Tak.
Że oni sobie poradzą ze zbudowaniem dla siebie schronów.
Także myślę, że ma pan rację, to jest fajny jakby termin, który pan ukrył. Schron ludowy, Volkswagen wśród schronów. Myślę, dokładnie coś takiego.
Z Volkswagenem to my możemy, bo to będzie zaraz jakaś kryptoreklama, ale myślę, że jakby trzeba by było, też jakby, jak patrzę na to, to też niech mnie pan poprawi, że bo dużo pan mówi o prefabrykacji, ale prefabrykacja wymaga tego, żebyśmy ustalili jakiś standard, na przykład właśnie ten taki, przyjmijmy, że ustalamy, że jest jakiś moduł, z którego budujemy.
My mamy schrony modułowe, tak.
Uproszczeniu Nie mówię tylko w rozumieniu moduł schron, tylko jakby przyjmujemy, że układamy ten cały system z jakichś klocków. Rozumiem, że ten klocek też musi być jakoś ustandaryzowany, czyli musi mieć na przykład standardowe drzwi, standardowe, nie wiem, otwory wentylacyjne. Czy ktoś to w ogóle...
Myślę bardziej to. Jakby jeśli chodzi o klocek, no to te klocki my robimy jakby po swojemu. Każdy może sobie zrobić klocek jak chce. Tylko żeby było ekonomiczne. My jesteśmy bardzo dobrzy w robieniu klocków, więc to akurat naprawdę zrobimy to dobrze. To nie trzeba się martwić o to specjalnie. Jeśli chodzi o standardy też drzwi, systemów filtrowania i tak dalej, to na pewno ma pan rację, że tu pewne jakieś warto postawić może ramy bardziej, bym powiedział, ale jeżeli stworzymy wolumen albo może nawet doprowadzimy do pulowania jakichś zamówień, to może nie byłby zły pomysł, prawda?
Żeby... Pulowania w sensie, żeby
tak,
jakieś
że
takie...
Tak, kilka gmin zamawia razem, albo... Ale znowu, żeby to też nie było... To musi być na zasadzie takiej, że...
To nie może być centralne planowanie
schronów. Bo znowu będzie to sama lekcja z historii, to znowu to samo. Będziemy znowu to latami o tym rozmawiać. Także pulowanie tam, gdzie ma sens, ale pozwolić ludziom działać, to uważam, powinna być pierwsza zasada ze wszystkich. Niech ludzie działają, jeśli zrobią to lepiej, to niech zrobią lepiej. A jeśli spulowanie da rezultaty, to spulujmy. I to jakby pozwoli, bo koszty będą nie w klockach naszych betonowych. Nasze klocki betonowe będziemy robić efektywnie, z pewnością, bo to robimy w innych sprawach. Umiemy robić te betonowe klocki, naprawdę, niech mi pan zaufa. Natomiast te koszty, ja będę doszukiwał się w całym jakby wyposażeniu tych schronów. Także to, co pan wspomniał, drzwi, systemy wentylacyjne, filtracyjne i tak dalej. I tam dopiero złapiemy, my ich nie robimy jako PKBX, prawda? Także złapiemy cenę dopiero, kiedy będziemy w stanie pokazać, ok, mamy ich tyle, teraz kupujemy za tyle, a niedługo kupimy 10 razy tyle, a niedługo 100, a jakie w ogóle macie moce nasi partnerzy i tak dalej. Ta poważna rozmowa się zacznie wtedy, kiedy będziemy poważnie ten program realizować, ale na zasadzie działań, a nie na zasadzie słów.
No tak, bo na razie dużo się mówi, że są już fundusze.
No tak, teraz trzeba po prostu złożyć.
Są rozmowy.
Trzeba złożyć zamówienie teraz po prostu. Także jeżeli ktoś nie wie, jak się za to zabrać, to też w sumie mogę powiedzieć to też to. Jeżeli ktoś nie wie, jak się za to zabrać, naprawdę my w PKBX pomożemy. Pokażemy koncepcję, pokażemy, gdzie to można wbudować, jak. I mamy od tego ludzi i to jakby można na taką gorącą linię do nas w sumie zadzwonić. Pomożemy, no ale to musi być ktoś jakby zdeterminowany pierwszy, żeby powiedzieć tak, chcę ten schron w ogóle, nie?
No ale to znaczy,
chcę go zrobić, nie porozmawiać o nim.
To znaczy, że musi podjąć decyzję i musi, patrzę teraz z punktu widzenia urzędnika, co nie jest dla mnie łatwe, ale zakładam, że po pierwsze musi mieć na to fundusze, tak. Podobno ma,
tak.
A po drugie musi mieć ramy, w których wie, że jak podejmie decyzję, to nikt go potem nie będzie ciągał po sądach, czyli myślę, że musi być tu jakaś ustalona właśnie rama, norma, standard,
tak.
Czegoś, co on ma pozyskać dla mieszkańców swojej gminy, czy swojej dzielnicy, czy jaki to będzie inny, że tak powiem, obszar administracyjny.
Mi się wydaje, że wie pan co, tak myślę sobie, tak, jeśli ruszymy z tym programem, to jak tak popatrzymy też na te fundusze z tym związane, to wydaje mi się, że w skali ich samorządowych inwestycji, jak tak zaczniemy się jakby liczyć. Wiadomo, żeby zbudować schrony dla wszystkich, to będą już olbrzymie pieniądze, ale ja uważam, po prostu zacząłbym to robić.
No,
to pierwsze
zacząć.
Wydatki, nie, myślę, te pierwsze rzeczy nie będą jakieś mega koszty, więc chyba ważniejsze jest powiedzenie sobie, że to chcemy i ludzie, żeby zaczęli po prostu rozliczać swoich jakby samorządowców, czy nie chcę tutaj... swój rząd, czy to samorząd, czy rząd, czy cokolwiek i po prostu pytać, ile tego zrobiliśmy. No, musi być chyba pierwsze pytanie, czy to jest dla nas ważne. To chyba tak musi sobie to społeczeństwo odpowiedzieć, czy chcemy te schrony.
Tak, to znaczy, czy schrony są dla nas na tyle ważne, żeby ktoś na przykład podjął decyzję o wyborze posła, senatora, burmistrza, wójta.
Czy je chcemy po prostu.
Na podstawie.
Tak, no bo jeśli będzie taki konsensus wśród ludzi, że jednak te schrony by się przydały, no to wtedy one zaczną powstawać, nie? Tak jak powstało wiele rzeczy budynków użyteczności publicznej. No więc chyba każdy musi sobie właśnie taki zrobić rachunek sumienia, tak jak ja sobie zrobiłem, tak jak mówię, mieszkam na Kabatach. Powiem panu, może nawet się panu wyda trochę takie śmieszne, więc to powiem. Nie mieszkam na Kabatach, mówię, kurczę, no nie mam żadnego schronu, oczywiście mieszkam w budynku jednorodzinnym, może sobie zajdę do takiej piwniczki, może to nie jest duży problem, nie? Więc myślę, no dobra, tutaj przecież na tych kabatach nikt nie będzie tłukł żadnymi dronami, ale potem ktoś powiedział, no tak, ale przecież jest tam niedaleko jakieś tam, są jednak jakieś tam wojskowe instalacje i tak dalej, może te kabaty nie są tak bardzo bezpieczne, jak się by wydawało. I może, też doszedłem do wniosku, może to nie byłby taki głupi pomysł, czułbym się spokojniej, gdyby jednak coś takiego było i gdybym mógł po prostu tam udać się nawet tej pierwszej kategorii, najprostszej ze wszystkiego. Mhm.
Tak, a ta pierwsza kategoria, no to w przypadku na przykład Ukrainy to jest nawet taki prosty prefabrykat, który się stawia zamiast przystanku autobusowego.
No tak.
No to jest cokolwiek, co nas ochroni po prostu
przed odłamkami. Tak jest.
Przed odłamkami nie pozwoli im się dostać do środka. To też jest technicznie nieskomplikowane, ale wymaga pewnej wiedzy i zrozumienia chociażby, jak ten odłamek się porusza.
To o tym nie wiedziałem, ale też ciekawe.
Tak, to mówię trochę z doświadczenia. Jednym z takich produktów, chyba nawet dostarczanych przez jakąś polską firmę, są takie, umownie nazwijmy je, wiaty przystankowe, które są po prostu takimi betonowymi modułami z odpowiednio ustawionymi tam takimi tymi, nie wiem jak to się nazywa, ale tymi elementami, które powodują, że odłamki nie mogą wpaść bezpośrednio do środka, bo musiałyby lecieć zygzakiem. I no, to jest ten najprostszy, no bo no, Ukraina jest najbardziej w tej chwili zagrożona tymi głowicami o, z punktu widzenia wojskowego, śmiesznej masie, czyli tam kilkadziesiąt kilogramów, poniżej 100 kilogramów tak naprawdę w przypadku tych dronów, więc to nie jest takie zagrożenie jak atak rakietą balistyczną, gdzie te głowice mają po kilkaset kilogramów.
No i też trzeba powiedzieć, ataki rakietą, bo to też trzeba popatrzeć tak bardzo, jakby to też generałowie właśnie z VAT-u nam też to tłumaczyli, że czy wojskowi, to nikt nie trzeba się za bardzo przygotowywać na atak rakietą balistyczną kinżał, ponieważ nikt kinżałów nie będzie używał do ataku na ludność cywilną, nie dlatego, że tam chodzi o jakieś
specjalne,
no po prostu to się najzwyklej w świecie nie opłaca, prawda? Także tak. My mówimy o takich najprostszych rzeczach i najtańszych. To, co widzieliśmy na Ukrainie, to są po prostu te setki czy tysiące tych dronów, no ale tak, od tego giną ludzie tak samo po prostu.
Tak, no to też może tak powiedzmy, że w dużym zarysie, że jak ktoś się zastanawia, jak bardzo musi się kryć, to musi się zastanowić, jak bardzo blisko jest właśnie ważnego obiektu w rodzaju elektrownia, jednostka wojskowa, bardzo ważna fabryka, no bo w przypadku atakowania takiego celu w promieniu może kilkuset metrów, może kilometra, jest to zwiększone ryzyko. Natomiast większość nas jest zagrożona raczej jakimś przypadkowo spadającym obiektem. Także albo właśnie takim masowym atakiem dronów, które mają nas po prostu zmęczyć i wystraszyć. No może rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, może trzeba zacząć od rozkopania tego przysłowiowego orlika czy boiska szkolnego.
Tak jest. Postawienia i zakopania i załatwienia tego w kilka miesięcy bez grzebaniny i to jest znowu prefabrykacja. Chciałbym wrócić do zalet tego sposobu budowania, który ja reprezentuję, budowania modułowego. To nie ma być rozgrzebane na lata, to ma być szybka sprawa, rozkopanie, wybudowanie, postawienie nawierzchni znowu i gramy dalej na orliku. Ta szybkość w budownictwie gra coraz większą rolę.
No tak, to są te technologie, które pozwalają mnóstwo czasu i pieniędzy oszczędzić, co, tak jak pan wspomniał, się liczy też pracy, no bo mówmy się, że mniej potrzeba, nazwijmy to, roboczo godzin,
tak.
czyli ludzi i czasu, żeby wziąć ten moduł, przywieźć go, postawić, złożyć tą konstrukcję, niż żeby postawić...
Żeby wyprodukować ten moduł w fabryce przede wszystkim. No to może powiem o to, bo to jest trochę taki mój konik, mówimy o tym sustainability. Czasami już wiemy, że może to w niektórych sprawach poszło za daleko. Nie jestem tu po to, żeby się wymądrzać, ale na pewno trzeba zdać sobie sprawę, że praca ludzka jest dzisiaj również zasobem i to jednym z cenniejszych zasobów, które mamy. To już nie jest tak, że jak 30 lat temu, że tam jeden z prezesów mówił, pod moją fabryką, pod bramą, to czeka tylu na ten. Te czasy się skończyły.
No już nie
jakby skończyły i to dobrze, bardzo dobrze. Bo jakby ludzie dobrze zarabiają i to jest super news. Tyle tylko, żebyśmy się dalej rozwijali, no to musimy teraz wybrać kilka jakby dróg, którą chcemy podążyć. Jedna to jest jakby potencjalny import pracowników, moim zdaniem okej, potrzebny bardzo, ale długofalowo to nie jest rozwiązanie docelowe. I automatyzacja. I my jako PKBX mamy już pierwsze roboty na naszych fabrykach, stawiamy na automatyzację i właśnie to jest ta przewaga tych naszych klocków. Nie tylko to, że się je szybko składa, ale ważne jest to, że na fabryce one powstają coraz bardziej automatycznie, w coraz mniej taki manufakturowy sposób. I w tym kierunku musimy iść. I też jako przedsiębiorstwo my po to potrzebujemy też wolumenu, nie? Dlatego ta jakby...
Czyli wracamy znowu do tego, że potrzebujecie duże zamówienia, ale to się też często powtarza jakby nie tylko a propos schronów, ale w ogóle w wielu tych obszarach, kiedy rozmawiamy o zakupach czy sprzętu wojskowego, czy dla obrony cywilnej, że ten wolumen jednak się przekłada, tak. Że wyprodukowanie jednej sztuki z 10 jest zdecydowanie bardziej kosztowne niż jednej z 10 000.
Oczywiście, że tak. Gdyby to było, to powiem jeszcze inaczej, gdybyśmy mieli sprzedać kilka schronów rocznie,
to dla nas, się za to nie brali.
To dla nas to w ogóle nie ma sensu, nie? Jesteśmy gotowi zrobić kilka pierwszych schronów, kilkanaście może po to, żeby to pokazać, że rozumiemy, że to trzeba jakby też przedstawić, pokazać, dopracować, wymyśleć, ale dla kilku schronów nie ma to sensu. A z drugiej strony kilka schronów też nie rozwiąże problemu nawet jednego miasta może, a co dopiero całego kraju. No więc
no i tak,
trzeba ruszać.
Tak, doszliśmy do wniosku, że trzeba coś zrobić.
Z robotą, tak po poznańsku.
Tak, no ja myślę, że to jest akurat dobry wniosek na koniec rozmowy, że trzeba wreszcie ruszyć z robotą, przestać gadać, bo no tak jak pan mówi, z jednej strony mamy duże potrzeby, no bo wszyscy chyba czujemy się mniej lub bardziej zagrożeni, a przynajmniej ja mam takie odczucie rozmawiając z ludźmi, że jednak ta presja wróciła i nie czujemy się już tacy bezpiecznie jak powiedzmy 15-20 lat temu.
Czasy się zmieniają bez wątpienia, każdy tak to widzi.
Właśnie zorientowaliśmy się, że historia się nie skończyła.
Nie skończyła się historia.
Bo się nigdy nie kończy.
Tak. W najlepsze trwa dalej i co więcej przyspiesza znowu.
No właśnie, więc a z drugiej strony, żeby nam się to, nie powiem opłacało, ale żeby nas to mniej kosztowało, no bo tak czy inaczej jakieś koszty musimy tu ponieść, żeby się zabezpieczyć, to musimy myśleć w dużej skali po prostu. I wracamy do tego hasła. Ja myślę, że to nie będzie wcale złe hasło tego ludowego, w cudzysłowie...
Ludową schroną. Bez żart kryptoreklamy.
Tak. Ludowy schron. Jakby to nie brzmiało zabawnie, to jest całkiem poważny temat, bo mówimy o czymś, co musi zabezpieczać. No, nie ma takiej szansy, że zabezpieczało 100% mieszkańców miast, bo wsie są...
Ale bardziej dla mieszkańców niż dla aktywu. I rzeczywiście... Tak. Na wsi chyba nie ma to większego sensu, powiedzmy sobie szczerze. No, na wsi nie rekomendowałbym.
Na wsi myślę, że wystarczy zejść do piwnicy.
Tak jest, nie rekomendowałbym.
Tak. No i myślę, że tutaj bym, nie powiem, że skończył tę rozmowę, bo podejrzewam, że jeszcze się spotkamy, bo temat schronów w tym roku będzie na pewno jednym z takich bardziej żywych, bo tak jak już powiedzieliśmy, no są pieniądze do wydania w samorządach i są plany i są określone decyzje, więc...
Możemy zrobić taki follow-up, jeśli będzie pan chciał mnie zaprosić, żeby sobie za kilka miesięcy powiedzieć, co się udało, ile tych schronów
się ruszyło.
Czy coś się ruszyło, ile tych schronów się wybudowało.
Dobrze, no to w takim wypadku myślę, że widzimy się za jakiś czas. Nie będę mówił za ile, bo poczekamy, aż coś zacznie się dziać, żebyśmy nie musieli znowu narzekać. Także
jest.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również dziękuję bardzo.
Dziękuję również państwu. Oczywiście zapraszam do oglądania, do czytania portalu obronnego. No nie tylko w temacie schronów, ale w każdym innym temacie, który poruszamy, a jest tego sporo. Także do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję.